Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Janusz Życzkowski.
Trwa dyskusja nad przyszłością budżetu Unii Europejskiej. Myliłby się jednak ten, kto sądzi, że przedmiotem sporu jest wysokość wydatków na poszczególne cele. Uwagę opinii publicznej ogniskuje próba powiązania mechanizmów finansowych z oceną tak zwanej praworządności. Tak zwanej, bo w unijnych traktatach nie ma precyzyjnej definicji tego, czym praworządność jest, a czym już nie. Daje to pole do nadużyć i może być narzędziem nacisku na państwa nie dość spolegliwe wobec Brukseli. Przyznają to zresztą sami unijni urzędnicy. Takiemu stawianiu sprawy sprzeciwiają się Polska i Węgry, które grożą, że zawetują plan finansów wspólnoty na kolejne lata. Jak oceniacie państwo pomysł łączenia wydatków z arbitralną oceną praworządności? Do czego może prowadzić dyskusja toczona w tej chwili na europejskich salonach? Zapraszam państwa do dyskusji.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Państwa telefony do studia odbiera dziś Andrzej Gruszka. Temat, myślę, interesujący, także szeroko komentowany w mediach centralnych, więc zasób wiedzy, myślę, wszyscy mamy odpowiedni, by spróbować dziś porozmawiać na ten temat. I witamy pierwszego słuchacza. Dzień dobry. Kto się dołączył do nas?
No, dzień dobry. Chcą za nas decydować, wbrew unijnym traktatom. Chcą zniszczyć Polskę. Wyjście z Unii to jest jedyne rozwiązanie. A tak w ogóle to nie trzeba było tam wchodzić. Szukają głupszych od siebie. Nie musimy dawać pieniędzy i po prostu nie oczekujmy, że ktoś coś nam da. Rozwalenie naszej gospodarki było pod dyktandem Unii, Niemiec, tam dalej innych. Mówili Polakom, że to jest wszystko dobrze. Ci, którzy nami po prostu rządzili, też udawali, że jest wszystko w porządku, bo siedzieli, mieli pieniądze dla siebie, dla swoich rodzinek, a my żeśmy jako Polacy już wytrzebieni po prostu, bo nie miał się z tego
urodzin. Z tego, co pan mówi, szanowny słuchaczu, mam wrażenie, że ta dyskusja powoduje takie nastroje eurosceptyczne.
Tak, i najlepsze rozwiązanie byłoby wyjście z tej Unii, dać sobie w ogóle spokój z nimi. Tak, Polska, Węgry, może jeszcze inny kraj będzie, wydoją i po prostu, w sposób taki gospodarczy wejdą w posiadanie tamtych państw, no i wtedy tamci ludzie się obudzą, o co to chodziło.
Czy dostrzega pan zagrożenie?
Tak,
rozumiem.
Zagrożenie po prostu przejęciem bez wojny nas i w ogóle wszystkich. Po prostu zrobią z nami to, co będą uważać, a ludzie się będą patrzeć na to.
Dziękuję panu za telefon, za pana opinię w programie. Mamy już kolejny głos w dyskusji. Bardzo proszę, dzień dobry.
Dzień dobry, panie doktorze, towarzysz Adam.
Dzień dobry, witam panie Adamie.
Polska jest krajem suwerennym i niepodległym. To nie ulega wątpliwości i na takich właśnie zasadach jest nie na rękę Unii Europejskiej. Polska powinna być, uważają, przez decydentów unijnych trzymana za rączkę i prowadzona. I mówiono, i chcą Polakom narzucić, co ma być prawe, a co ma być lewe. No takie coś to jest absurdalne. Natomiast politycy Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej pewnie na takie rzeczy by się zgodzili, bo oni są, tak jak pan mówił, spolegliwi, całkowicie spolegliwi. A właśnie na tym polega, żeby coś wywalczyć dla siebie w Unii Europejskiej i nie być tylko pionkiem, tylko by decydować o swoim bycie, trzeba się postawić, tak? No, tutaj widzimy, że bardzo, bardzo jest pozytywna postawa naszego rządu i pana premiera Morawieckiego. No i o to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi, bo już Unia Europejska doświadczyła tego, że jeden członek, Wielka Brytania, wyszła, bo już też miała tego dosyć. I jeżeli taką politykę w dalszym ciągu będą prowadzić, no to dojdzie do rozpadu Unii Europejskiej, a już taki rozpad powoli się następuje. To jest małymi kroczkami.
Czyli to jest niebezpieczeństwo dla Unii, prowadzenie tego rodzaju dyskusji i stawianie takich warunków.
Tak jest, dokładnie.
Dziękuję panie Adamie za telefon. Mamy już 15 minut prawie po godzinie 12. Kolejny głos w dyskusji, kolejny słuchacz na linii. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam was gorąco.
Dzień dobry, witamy pani Grażyna.
No, zgadzam się tutaj z panem, że Polska całkowicie jest suwerenna i niezależna od nikogo. A właśnie chcieli to nam narzucić, bo myśleli, że nigdy prawica do władzy nie dojdzie. Więc doszła. I musimy być sobą. I nie możemy zniszczyć tego, co nasi pradziadkowie wywalczyli. Wolną, suwerenną, sprawiedliwą Polskę. I taka jest. Ja nie widzę innej. A kto nie widzi, to po prostu do okulisty niech idzie. Teraz tak, co Unia chce zrobić? Unia chciała, a właśnie Timmerman, właśnie on chciał zagarnąć to wszystko, bo to Unia miała być gospodarcza, a nie polityczna. Zrobiła się polityczna. Ja cały czas o tym mówię, że oni cały czas z Polską walczą, bo opozycja pozwoliła na to, bo z tego czerpali zyski. My możemy, bo tego wiedzieć nie widziałam, ale możemy tak mówić i z całą odpowiedzialnością. Dziękuję.
Pani Grażyno, dziękuję za telefon. Dziękuję, choć ktoś powie i będzie wskazywał przecież na duże korzyści tego, żeby Polska we współpracy, we wspólnocie europejskiej przecież jest. Także przypomnijmy, że no te kilka miesięcy temu to właśnie też premier Mateusz Morawiecki wskazywał, jak duże środki udało się wynegocjować Polsce w kontekście budżetu Unii Europejskiej. No i co z tym dalej? Jak to państwo odczytujecie? Mamy połączenie. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry państwu. Krzysztof mówi.
Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Panie redaktorze, więc nie wolno nam wyjść z Unii pod żadnym pozorem. Z Unii chce nas wyrzucić opozycja, a władze sprawujące obecnie rządy nie zamierzają tego robić. Nie wolno nam wyjść z Unii, ponieważ nieobecny nie ma racji. Jeżeli zostaniemy sami, to nie będziemy mogli podnosić na arenie międzynarodowej żadnych ważnych interesów nie tylko Europy, ale państw zjednoczonych w tym Unii Europejskiej. Unia Europejska ma rację bytu, ale pod warunkiem, że prawa będą obowiązywały dla wszystkich takie same. To nie może być tak, że w Unii Europejskiej ani i w Polsce ma rządzić prawo dżungli, prawo kalego czy prawo silniejszego. Tylko tu wszystkie działania muszą być podporządkowane przepisom ustalonym przez całą wspólnotę. Jeżeli odchodzi się od podstaw, które legły w zakładaniu europejskiej, to jest krok w niewłaściwą stronę. I jestem przekonany, że znajdziemy sojuszników w Europie, żeby zwrócić uwagę, że postępowanie Unii, polityków jest niewłaściwe. Prawo musi stanowić prawo równe dla wszystkich, a przede wszystkim walczmy też o suwerenność, nie tylko swoją, ale wszystkich państw europejskich. I dążmy do pojednania i pokoju, a nie do waśni i do niezgody. Pozdrawiam.
I witamy już kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry, Ryszard Kłania.
Dzień dobry, witam panie Ryszardzie.
W jakim wieku człowiek zaczyna krytyńczyć?
Mam nadzieję, panie Ryszardzie, że pana wypowiedź nie ma na celu obrazy kogokolwiek, ale proszę kontynuować.
Bo tutaj się pan mówi, że jesteś suwerennym krajem. No jakim jesteśmy suwerennym krajem? Klasyczny przykład Uber w Warszawie. Nie tylko Warszawie, teraz w Polsce już jest. Mosbacher postawiła na swoim i postawiła na swoje. Dla amerykańskich praw Uber u nas wozi pasażerów. Jedna sprawa. Druga sprawa. To słynna 440 ustawa amerykańska dotycząca złotu mienia. Obce prawo decyduje o tym, co my robimy w Polsce. Jakim my jesteśmy suwerennym krajem? Ludzie, zacznijcie myśleć. Proszę, zacznijcie myśleć.
Ale panie Ryszardzie, te regulacje, o których pan mówi, nie wpływają i w tej chwili na to, co dzieje się w Polsce. Nie ma jeszcze jakichś rozstrzygnięć, które byłyby związane z tamtą sytuacją.
Oficjalnie się mówi, że nie
no,
ma.
Ale to mówmy o tym, co jest oficjalne.
Stało, że 30 tysięcy Żydów nienawidzących Polski uzyskało w ciągu ostatnich 10 lat obywatelstwo polskie. O tym też się nie mówi. A dokładnie 27 tysięcy.
Dobrze, ale dziś pytamy państwa o Unię Europejską, o tą sytuację. Jakie pan
Unii Europejskiej przepisy są jasne od, można powiedzieć, od założenia Unii Europejskiej. Godziliśmy się na te przepisy. Wchodzimy, szanujemy je. A nie, tak jak teraz obecny rząd, przecież to, że jesteśmy politycy, jesteśmy między innymi dzisiejszego rządu zasługa. Kto popierał Balcerowicza? Proszę wejść na stronę internetową i wpisać o to, kto popierał Balcerowicza. Wszyscy są z dzisiejszej rządzącej praktycznie. Ci, co jeszcze wtedy funkcjonowali.
Trochę pan zaskakuje, panie Ryszardzie. Dziękuję za pana wypowiedź. Witamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry, witam panie Romanie.
Tak, wysłuchałem kilku przede mną radiosłuchaczy i myślę, że telewizja publiczna zrobiła swoje. Przez ostatnie kilka dni nie było tam audycji mówiącej dobrze o Unii, tylko właśnie w tej chwili wszyscy dzwoniący przede mną.
Czyli pan również oglądał programy w telewizji publicznej?
Mogę powiedzieć?
Nie, tylko chciałem się upewnić, że pan również oglądał te programy.
Również korzystam z internetu. Akurat byłem w takich uwarunkowaniach, że musiałem, także czasami się człowiek samobiczuje, więc propaganda działa, pięknie. Natomiast tak w tych głosach pobrzmiewa, co to jest ta Unia Europejska? To jest jakiś obcy twór typu, nie wiem, Rosja, która nam zagraża, nie wiem, militarnie, może nas chce zniewolić. To jest wspólnota państw, za którą Polacy w którymś momencie głosowali i chcieli do niej wstąpić. A tutaj jest przedstawiana jako wróg, który chce wydrenować polską gospodarkę. No i dwie rzeczy. Artykuł 2 Traktatu o Unii Europejskiej mówi o przestrzeganiu nie tak zwanej praworządności, jak to pan redaktor próbował w tezie zrobić, tylko o praworządności. Każde państwo jest państwem prawa, przestrzegające demokracji, wolności dla ludzi i tolerancji. Natomiast artykuł 7 tejże Unii mówi o tym, że można na wniosek kilku państw zbadać i poprosić o wyjaśnienie państwa, które nie przestrzega nie tak zwanej praworządności, tylko praworządności. Jeżeli jesteśmy krajem praworządnym, to czego się boimy? Zupełnie nie rozumiem tej logiki.
Panie Romanie, to...
Że nie przestrzegamy prawa?
Chcę tylko pana dopytać i dodam trochę czasu. Czy nie obawia się pan jednak, że interpretacja przepisów prawa w tym czy innym kraju, w zależności od tego, kto ma większość, kto ma siłę w Unii Europejskiej, może się diametralnie różnić, bo przecież my z naszej perspektywy możemy oceniać, że niepraworządna jest Hiszpania, że to, co dzieje się we Francji, jest niepraworządne. I tutaj to drugie pytanie, które zadajemy w dzisiejszym otwartym mikrofonie, brzmi, do czego może prowadzić taka dyskusja, bo to jest niebezpieczeństwo, że jeśli będziemy to dzielić i mnożyć i rozważać, to ten twór może się rozlecieć po prostu.
Panie redaktorze, no zupełnie się nie obawiam. Przecież mamy tam wybitnych europarlamentarzystów. Pani Beata Szydło, pani Kępa, pan Jaki, pan Krasnodębski. No przy tak wybitnych umysłach to nikt nam przecież nie podskoczy tej Unii. Wszyscy nasze argumenty...
Ale tam ta frakcja, o której pan mówi, nie ma akurat większości,
no
także...
No to oni do europarlamentu w takim razie, że nic tam nie mogą.
To jest odrębna...
Polskie, jeżeli uważam, że jest...
No trzeba mieć swoją reprezentację także, pokażę. żeby alarmować w sytuacji takich jak ta. Bardzo panu dziękuję za telefon.
Zaalarmowali Polaków?
Bardzo dziękuję za telefon. Myślę, że z Polakami razem i Węgrzy w tej chwili, ale nie tylko, bo wiele państw w tej chwili przygląda się tej sytuacji i jeszcze jasnego stanowiska nie ma. Bardzo proszę, witamy kolejnego słuchacza.
Dzień dobry, witam. Kłania się Michał. Witam.
Dzień dobry, panie Michale. Słuchaczy. Witam.
Cóż, ja zrozumiałem dobrze mojego przedmówcę. On to ironicznie mówił o pani Beacie innego. Ja powiem,
oczywiście.
Ja uważam, że dobrze, że oni są. Proszę państwa, jeśli Unia polega na tym, przede wszystkim ostatnie lata, kiedy możemy coś jeszcze skorzystać, później będziemy tylko płacić składki. Jak nasi posłowie mogą przeciwko swojemu krajowi występować? Nieważne, z jakiej opcji by byli. Gdzie ostatnie czasy możemy coś jeszcze z Unii skorzystać, jeszcze drogi nowe, jeszcze wszystko. Oni będą blokować. Proszę państwa, oni diety będą mieli dalej 30 czy 40 tysięcy. Oni nie stracą. Naród straci, bo jak Polsce dadzą karę, jak Polsce nie dadzą pieniędzy, z naszych podatków, z naszych pensji to pójdzie. Niech oni się opamiętają. Po
co? A nie obawia się pan, panie Michale, utraty suwerenności państwa?
Częściowo ja bym wolał, żeby to było coś z tym Stanów Zjednoczonych. Znaczy jest prawo federalne, jest stanowe i federalne. Tak samo tu w Unii powinno być, pewne prawa powinny być nam przypisane i tak dalej. Wchodziliśmy dobrze, ale to nie to, żeby nas nie wolili. Weszliśmy, żeby być równoprawnymi partnerami. A że niekiedy jest niezgoda, pokłócą się czy coś. Wyobraźcie sobie państwo, że była tylko opozycja. Naród właśnie jest mądry, wybrał mądrze, bo są różni. Jedni drugim patrzą na ręce. Wiecie, co byłby, jakby tylko PO było i PSL i to wszystko? To już by, nic w ogóle byśmy do głosu nie mieli. Robiliby z nami, co by chcieli. Dobrze, są tacy, którzy się sprzeciwią. I jak pan redaktor zwrócił uwagę, na pewno mniejsze kraje do nas dołączą. To jest kwestia czasu, bo zobaczymy. Dzięki. Pozdrawiam.
Dziękuję, pozdrawiam panie Michale, choć spieszę również donieść, że i Wielka Brytania, i Hiszpania wetowały ustalenia, postanowienia unijne, więc no, to nie jest, można powiedzieć, jakaś sytuacja, która ma miejsce po raz pierwszy. I pamiętajmy oczywiście również, że mówimy w tej chwili o zapowiedziach, czyli o, można powiedzieć, przyjmowaniu pewnej pozycji i postawy negocjacyjnej. To też państwo możecie oceniać. Bardzo proszę, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam słuchaczy, Krzysztof.
Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Panie redaktorze, ja w 2004 roku wyjeżdżałem do Anglii i pamiętam, bo to był dzień, w którym otwarto pierwszy odcinek autostrady z Nowego Tomyśla do Poznania z wielką pompą i po 15 latach od 89 roku to był pierwszy oddany odcinek. Wróciłem po 5 latach w 2009 i Polska była jednym wielkim placem budowy. Tych kilometrów autostrad było kilkaset, może więcej. I było widać, ile zrobiliśmy dzięki temu, że do tej Unii weszliśmy, a jak nie potrafiliśmy sobie radzić z tym wcześniej. Ja nie będę oceniał samej polityki PiS-u zagranicznej, bo ta partia miała jakiś program, doszła z nim do władzy i może go realizować, ale oceniam to, jak to realizują. Kompletny brak profesjonalizmu. Jak oni chcą przeprowadzać cokolwiek w Unii Europejskiej, jeśli nie mają do tego sojuszników? Bo nawet Węgry ciężko uznać za sojusznika, skoro tak patrzą i są zwróceni w stronę Rosji, Putina, jak przykład głosowania 27-1 pokazuje, że nawet w jakichś krytycznych momentach nie możemy na te Węgry liczyć. Więc jak rząd PiS-u, który pokłócił się właściwie ze wszystkimi ważnymi graczami w Unii Europejskiej, chce te swoje pomysły realizować?
Dziękuję panie Krzysztofie za telefon, choć porównywanie tych dwóch sytuacji, jeśli chodzi o Węgry, nie wiem, czy jest tutaj adekwatne, bo tu mówimy jednak o konkretnych już wewnątrz unijnych relacjach, czym innym są kwestie dotyczące, nie wiem, jakiejś polityki zagranicznej, być może także na poziomie wymiany gospodarczej. Akurat tutaj mowa o relacjach z Federacją Rosyjską i te relacje rzeczywiście Węgry mają inne, lepsze niż Polska, tak się w tym momencie wskazuje. 68 324 2255 i 801 327 462, telefony do studia. Bardzo proszę, dzień dobry.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
Dzień dobry, witam panie Marianie.
No panie redaktorze, propaganda pana Romana i mu podobnie działają. A co to jest praworządność według pana Romana i jego miłośników? No co to jest? W traktacie tak dużo krzyczą, że traktaty trzeba przestrzegać. A traktaty sami nie przestrzega Unia Europejska i naczelni. W traktacie jest wyraźnie napisane. Wszystkie sprawy sądowe i tego to jest wewnętrzna sprawa danego kraju. Nas oszukali. Zwolennicy przystąpienia do Unii i teraz oszukują. Co obiecali? A co teraz dają? I tak samo obiecali budżet pan premier Morawiecki, prawda? Teraz niedawno mówił. I chcą zabrać te pieniądze. Panie redaktorze, sama Unia się rozwali przez takich urzędników, urzędaczy na czele z szefową Unii Europejskiej i tak dalej. Oni sami rozwalą tą Unię. Bo Niemcy chcą, wie pan, ja panu powiem coś. W tym roku, mimo epidemii, odbyły się, jak co roku, targi dziecięce dla gejów, lesbijek, homoseksualistów. Mimo tego, proszę pana, i tam można, wie pan, kupić sobie zamawiać dzieci, jakie się chce, do wyboru do kole, surokatek. A ja w Belgii, tu podnoszą nosem Unii Europejskiej, jest zakaz surokatek komercyjnych. I co? Siedzą cicho. Unia Europejska siedzi cicho jak mysz pod miotem i zwolennicy, miłośnicy. Nie można, proszę pana, złego, najmniejszego słowa.
No, Unia Europejska też tą politykę równościową realizuje, więc być może to się wpisuje. Tak.
Niedawno Bułgarię. Tygodnie manifestacji przeciw korupcji. Maltę, gdy korupcja korupcji goni. Francja, Hiszpania, samej Unii Europejskiej jest korupcja tak samo. O tym się nie zajmą. Nie zajmą się tym, co teraz epidemia jest.
Dziękuję panie Marianie za telefon. Pozdrawiamy pana półtorej minuty na wypowiedź i bardzo proszę, kolejny słuchacz.
Dzień dobry panie redaktorze, Julian.
Dzień dobry, witam panie Julianie.
proszę pana, niedawne fakty z naszego podwórka, proszę pana. Ile może mały, drobny, to proszę pana było widać po rozmowach koalicyjnych. I taka jest prawda, proszę pana, życie to jest życie, nie bajka i tego się nie da rady tak, o, że wszyscy będą równi, proszę pana, i w ogóle te wszystkie rzeczy. O równość i wszystko, i właściwe traktowanie...
Czyli głowę trzeba, panie Julianie, spuścić i pokorne ciele dwie matki ście, czy jak?
Nie, proszę pana, tylko trzeba walczyć. Walczyć trzeba o swoje prawa, proszę pana, w bardzo rozsądny, mądry sposób. Trzeba małymi krokami do wszystkiego, pomaleńku i cały czas nie tylko na tej zasadzie, że jak my tąpniemy, to wszyscy, proszę pana, się położą i będą czekać, co z tego wyniknie, tylko po prostu z dnia na dzień, z godziny na godzinę trzeba walczyć o swoje prawa. Bo życie mówi co innego, proszę pana. Życie to jest tak właśnie jak nasze rozmowy koalicyjne. Cóż mały może, ale ten mały może właśnie mądrą, swoim mądrym zachowaniem, swoim mądrym postępowaniem, proszę pana, o swoje prawa walczyć cały czas. I trzeba to robić systematycznie. Nie akcja od, proszę pana, ściany do ściany, tylko cały czas. Rozmowy prowadzić, rozmawiać, nie wypinać się, bo to nic nie daje, proszę pana, nic, kompletnie. No,
panie Julianie, być może nie wiemy, być może rozmowy są toczone, a pewne stanowiska są na użytek mediów tylko wygłaszane do kamery.
Proszę pana, jeżeli normalnie jest jakieś tak zwane, choć trochę w polityce, proszę pana, tych praw takich normalnie przestrzeganych, to to trzeba powiedzieć faktycznie ludziom. Tak jest, tak jest, tak jest.
Dziękuję panie Julianie, pozdrawiam.
Oczywiście za... również dziękuję, do widzenia.
Do widzenia, do usłyszenia, wszystkiego dobrego, 28 minut do godziny 13, kolejny słuchacz na linii, witamy, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiamy Pławin.
Panie redaktorze, popieram tego mojego ostatniego pana, bardzo mądrze powiedział, a ja powiem w ten sposób, że trzeba tak rozmawiać jak w małżeństwie i godzić się. Bo proszę powiedzieć, z kim my trzymamy? Francja B, Niemcy B, Rosja B. A jak się od nas odsunie Ameryka i z czym my wtedy zostaną? Myślą, że przecież wygrał ten, który wygrał niby teraz. Tamten wszystko coś pomagał Polacy.
Dobrze, powiedziała pani o tej...
Dobrze.
Powiedziała pani o tym, że to powinno być jak w małżeństwie. No ale w małżeństwie zdarzają się lepsze, gorsze dni. Trzeba ze sobą rozmawiać, trzeba negocjować, trzeba też umieć asertywnie podejść do pewnych spraw, prawda?
I trzeba troszeczkę pokory u nas. Nie pokazywać swoje ja.
Ale pamiętam, chyba to działa z jednej i z drugiej strony, proszę powiedzieć. Czy tylko mąż, czy tylko żona ma być uległa?
Wspólnie. Ale my tu nie mamy praworządności. Praworządność jest wtedy, proszę pana, jeżeli my słuchamy PiS. A reszta, ja też byłam za PiS-em. Nie chcę tutaj brudzić w swoje gniazdo, bo to jest najgorsze, co może być. Ale też rozumiem, że... w tej sprawie powinno być troszeczkę pokory. Bo jeżeli żeśmy się zgodzili i tyle lat, wszystko... A proszę pomyśleć o tych wszystkich, którzy pracują za granicą i się odgrażają, bo sama czytałam, że oni nie będą w Polsce podatek płacić. To z czego my tu będziemy żyć? Z czego? Nie my, bo młodzież.
Bogu dzięki, radzimy sobie bez tego. Bardzo proszę i dziękuję za telefon. Kolejny telefon. Witamy, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam.
Panie redaktorze, nie ma chyba takiej rzeczy, której PiS nie próbuje ulepszyć. To takie piękne ulepszanie, ale jakoś jemu to nie wychodzi. A w efekcie z każdej takiej niby reformy wychodzi jej karykatura, czyli po prostu deforma. Słysząc tą dyskusję, nie tylko dzisiejszą, całą dotychczasową, dotyczącą rozdziału środków w budżecie unijnym, widzę dobrą atmosferę do wyprowadzenia nas z Unii. Wstępując do tej wrogiej Unii, podpisywaliśmy się, po prostu podpisywaliśmy się pod zasadami, takimi prawami panującymi w niej, a praworządność...
Ale panie Krzysztofie, czy nie obawia się pan, że tam jednak interpretacja tak ogólnie sformułowanych zapisów może być różna w zależności od intencji tego, kto interpretuje te przepisy?
Ależ naturalnie, że tak. Pewnie, że tak. Tak jest wszędzie. Tak samo dotyczy to wszystkich ze stron. Absolutnie.
Czy powinniśmy się na to godzić?
każdym razie, no ale nie ma innej możliwości. Wszystko podlega pewnej interpretacji. A praworządność była, jest i będzie naczelną zasadą obowiązującą w Unii, czyli wśród jej członków. A naczelną zasadą praworządności jest równorzędność trzech władz. Ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Tymczasem ta sądownicza na czele z Trybunałem, KRS-em, Sądem Najwyższym zostały całkowicie podporządkowane rządzącym. Czyli nie ulega wątpliwości, że...
No i tutaj dochodzimy na przykład do sytuacji, gdzie w takich Niemczech, dajmy na to, również do ichniego Trybunału sędziowie są i wywodzą się ze środowisk politycznych. I co z tym?
Panie redaktorze, i to trochę tak jakby porównywać, że ktoś przyjmie ukradł pudełko zapałek, czy tak jakiś inny...
To nie tak, ale jeśli tam obowiązują takie przepisy, podobne są u nas, no to pojawia się pytanie, dlaczego tamte są lepsze, a nasze są gorsze.
Panie redaktorze, dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, że przy łamaniu fundamentów Unii Komisja, czy Rada, czy Parlament Europejski muszą bronić fundamentów. A może zróbmy referendum i zobaczmy, czy Polacy chcą wyjść z Unii, cofnąć się o 50 lat rozwoju...
Wie pan, taki pomysł zgłoszono w Wielkiej Brytanii i wie pan, jak to się skończyło. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. Pozdrawiam. 24 minuty do godziny 13. Kolejny słuchacz na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam, pani Janie.
Krzysztof dostał tyle czasu, że aż mi się słabo zrobiło. Ale ja jakoś się z nim podzielę.
Bardzo proszę.
Polska przechodziła swoje losy przez 123 lata. Proszę pokazać mi taki kraj w Europie czy na świecie. I powiem w ten sposób. Nie rzucim ziemi skąd nasz ród i tak dalej. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz i dzieci nam Germanię. I już dalej nie będę czytał, bo wszyscy wiemy, co to jest. W Polsce jest za dużo praworządności i demokracji. Gdzie są te pały policyjne, francuskie, niemieckie, hiszpańskie i inne z ich akcji? W Polsce tego nie ma. Nie mówmy, że w Warszawie były, bo to było nic w stosunku do tego, co powiedziałem. Unia i środki. Unia na Polsce zarobiła ogromnie. Gdzie są dzisiaj nasze cukrownie, stocznie i wiele innych rzeczy z przemysłu, na których zarabialiśmy ogromne pieniądze? Nie ma. To zabrała Unia i ona z tego żyje. Współpracuje z nami i my z nimi, ale musimy współpracować na zasadzie równo i praworządności. Jeżeli jest inaczej, to tak być nie może. Z czego się bierze bajka o braku praworządności w Polsce? Takich akcji, co robi Bartek Staszewski. I to idzie potem w świat, ale inaczej jest tłumaczone. Dlatego uważam, że powinniśmy przestać bawić się w głupotę i oszustwo, jaką chcą nam wmówić ci z Unii, inspirowani przez naszych rodaków, przez Polaków, których można nazwać zdrajcami. Wszystko musi być na równych zasadach. Ostatnie zdanie mam takie. Musi być w Unii równość. Na takich zasadach, a wiemy doskonale, co to jest żużel w Zielonej Górze i Gorzowie. Wszyscy jadą po 4 okrążenia, a nie Polacy, Węgrzy po 4, a inni po 2, bo wtedy nie będzie równości. Jeżeli ktoś tego nie zrozumie, to nie wiem, jak może w ogóle myśleć i jakie ma kłopoty, tak jak nasz ludowy pan Miczuryn z Podszczotawy, który dzwoni i nie wiadomo, co mówi.
Dziękuję pani Janie za telefon.
Dziękuję bardzo.
Jak słyszy pan, przedłużyliśmy także czas na wypowiedź, także pozdrawiam serdecznie. No ja się zastanawiam i z uwagą słuchałem tego, o czym pan mówił, czy ta równość jest możliwa i czy w kontekście oceny praworządności takiego podejścia do tych zapisów, tak związanego z mechanizmami finansowymi, czy to w ogóle ma rację bytu i jest możliwe do zrealizowania, bo też pamiętamy, że pierwotny zamysł dotyczący Unii Europejskiej, no to była kwestia stworzenia pewnej sfery wspólnego handlu, przepływu towarów. Dziś widzimy, że ten zakres wpływu jest zwiększany i to też jest przykład na to. Kolejny słuchacz na linii. Bardzo proszę, dzień dobry.
Dzień dobry, Dominik.
Dzień dobry, witam panie Dominiku.
Panie redaktorze, słuchając wypowiedzi niektórych, to jak pana też Protawy, no to jest żywcem ściągnąć, jak kiedyś była nasza rola w Układzie Warszawskim bardzo ważna, a najważniejsza była przewodnia rola Związku Radzieckiego w tym układzie. No tak w tej chwili ci sami ludzie, niemalże ci sami, mówią, że jak ważna jest Unia Europejska i to, co powie w szczególności Niemcy i Francja. No, weźmy towarzyszy Rosatiego, towarzysza Millera. No przecież oni są teraz jednymi z największych orędowników Unii Europejskiej i tego eurosocjalizmu, żeby nie powiedzieć. Lepiej tak to brzmi w ogóle. widzimy, no tam kiedyś był na wschodzie ośrodek decyzyjny, teraz jest...
Za dobrze, panie Dominiku, ale co z tym budżetem, co z tą praworządnością?
No panie rektorze, no to jest oczywiście presja wywierana na Polskę. To nie jest tak, żebyśmy zostali przyjęci do Unii na równych zasadach i obywatele się na to zgodzili, bo było referendum, tylko niech sobie pan ze szprotawy poczyta, jaka była frekwencja w tym referendum i dlaczego ono zostało obligatoryjnie zatwierdzone, tak? Niech sobie poczyta najpierw, a niech mówi o referendach. Jeżeli chodzi o ten budżet, to jest oczywiście nacisk na Polskę, tylko dlatego, że najważniejsza w Unii Europejskiej są Niemcy i Francja. Ma być tak, jak oni chcą. To nie mamy żadnej mowy. Unia Europejska równych państw skończyła się w traktacie lizbońskim, który, trzeba tutaj przyznać, podpisał Lech Kaczyński. Tak, trzeba to otwarcie powiedzieć. Tam się skończyła wtedy równość w Unii Europejskiej. To jest forma nacisku po to, my, proszę państwa, nie zostaliśmy przyjęci do Unii Europejskiej dlatego, że nas tak Francuzi i Niemcy kochają, tylko dlatego, że oni mają z nas po prostu pieniądze. Mamy stać na baszcie przed nimi i wykonywać ich rozkazy i tyle.
Dziękuję, panie Dominiku. Pozdrawiam, 19 minut do godziny 13. Kolejny słuchacz na linii. Witamy, dzień dobry.
Dzień dobry, z tej strony Mirek.
Dzień dobry, witam panie Mirosławie.
Ja oczekuję, żeby premier zawetował ten budżet i to jak najszybciej po prostu, bo to jest niezgodne z prawem. Traktat unijny inaczej stanowi i nie może tak być po prostu. I teraz zwróćmy uwagę na to, jeśli ten budżet nie zostanie przyjęty, a mam nadzieję, to wtedy po prostu jak Niemcy będą wyglądały? Pojawią się artykuły w prasie zachodniej i nie tylko zachodniej, że prezydencja, nieudolna prezydencja niemiecka nie potrafiła doprowadzić do uchwalenia budżetu unijnego. I nie ma pieniędzy. Równocześnie jestem za tym, żeby złożyć taki jakiś wniosek, jakie przepisy w Parlamencie Europejskim, żeby można było poszczególnym krajom wypłacać tam po określoną sumę pieniędzy, a potem jak zostanie budżet uchwalony, żeby można by było, wtedy się odejmie te pieniądze. Także jestem za takim rozwiązaniem. A jeśli chodzi o praworządność, to praworządność jest wtedy, bo to była mowa o sądownictwie, jeśli sądy wydają wyroki sprawiedliwe, uczciwe, wtedy mamy praworządność. A jeśli sądy wydają wyroki takie, jakie chcą i nie ma nad tym żadnej kontroli, sądy są państwem w państwie, to tu właśnie nie ma praworządności. To nie jest praworządność. I nie można tutaj dawać po prostu instrumentów Niemcom, żeby mogły po prostu tutaj oddziaływać na poszczególne kraje Unii Europejskiej i narzucać im i po prostu osądzać według mi się widzimisię i karać kraje tak czy w taki sposób. Także jest to niedopuszczalne i ma ten budżet być zawetowany i tego oczekuję, bo to jest w interesie państwa polskiego.
Dziękuję panie Mirosławie za telefon i kolejny słuchacz na linii. Witamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry, kto się do nas
zadzwonił? Tylko ze Szprotawy, Jadwiga.
Dzień dobry, pani Jadwiga.
Powiem tak. Jeżeli mają fundusze dla nas przyznawane z Unii być uzależnione od decyzji Unii, jaki będzie u nas panował ustrój, to ja dziękuję za taką Unię. Dla mnie to jest rodzaj aneksji bez wojny. I nie możemy się na to zgodzić. Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję. Sięgnę do tweeta Donalda Tuska, przewodniczącego tej największej frakcji Parlamentu Europejskiego, EPP. Kiedy premier mówi, że sobie poradzi z dystrybucją szczepionki, przepraszam. Morawiecki zapowiada weto wobec budżetu europejskiego, którego Polska jest największym beneficjentem. Szukam właściwego słowa, tak mówi Donald Tusk, krytykując postawę rządu Zjednoczonej Prawicy, także naszej dyplomacji i zapowiedzi. Natomiast cóż czytamy z Jacka Sariusza Wolskiego, europosła, który tłumaczy, że gdyby Polska przyjęła, zastosowała weto, to to spowoduje, iż Unia przejdzie na prowizorium budżetowe. W przyszłym roku wydatki będą na poziomie tych z tego roku. W przypadku Polski, jak argumentował europoseł, takie rozwiązanie byłoby korzystniejsze i pułap pieniędzy byłby wyższy o 20%. Czy mamy kolejnego słuchacza na linii? Bardzo proszę, dzień dobry.
Dzień dobry,
witam panie Kazimierzu.
No i tak w punkcie pierwszym chciałem powiedzieć tak. Tak samo jak polski rząd nie ma własnych pieniędzy, tak samo i Unia Europejska nie ma własnego budżetu. Na budżet Unii Europejskiej składają się między innymi polskie składki, to jest ponad 20 miliardów rocznie. Taki w punkcie takim drugim. Chciałem się zapytać, co to jest praworządność? według Unii Europejskiej. Czy jest to gdzieś w rozporządzeniu napisane, wyszczególnione? Bo nie znam takiej definicji. I chciałem się zapytać, czy na przykład Hiszpania, która ma ten sam układ wymiaru sprawiedliwości, co przyjęła Polska, wzorując się na niej, to Hiszpania jest dobra, a Polska jest złe, łamie oczywiście prawo. To jest, proszę pana, to jest młot na Polskę, na zniewolenie Polski. Nie trzeba czołgiem przejechać i obozów koncentracyjnych budować. Wystarczy narzucenie nam praw niezgodnych z polską racją stanu, praw gospodarczych, właśnie tych do rozwoju się, żeby się rozwijać, stanu, więc musi być do swojego stanu. Tak, bo się teraz zagubiłem. No więc w obecnej sytuacji praktycznie nie mamy innego wyjścia jak no chyba wyjście z Unii Europejskiej.
Tak radykalnie, panie Kazimierzu?
No proszę pana, no potem następny krok, ja mówię o następnym kroku. No wiadomo, że będzie wojna stała, to będzie latami trwało, ale no, do rozpadu potem jeszcze oczywiście Unii Europejskiej. No, oczywiście. Referendum Polska miała prawo do poszanowania, chodziliśmy do Unii Europejskiej. Mieliśmy prawo do naszych wzorców życia, do naszych wiary, światopoglądu, sądownictwo, szkolnictwo, polityka zagraniczna.
A tutaj dostrzega pan, że coś się zmienia. Bardzo dziękuję panu za telefon. Odbierzmy kolejne połączenie. Dzień dobry.
Halo?
Dzień dobry, kto się do nas zadzwonił?
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam.
W pełni się zgadzam z moim poprzednikiem, nie tym, tylko z panem Mirkiem. Mhm. Jeśli chodzi o praworządność, to ona powinna być w każdym kraju taka sama. Już były wspomniane i Francja, i Hiszpania. Tam nie dotyczy. W Polsce dotyczy. Pytam się, jeśli ma być to wszystko razem i dobrze, to powinno być według ogólnych zasad. Następna sprawa. Pan w Międzyrzecze, chyba Jan, bardzo ładnie to mówił. Pytam jeszcze raz, pan Tusk tutaj przypytał, że potrzebuje, jakie ma słowo uznać odnośnie pana premiera. Pamięta pan sytuację, jak miały być dotowane z zarządów pana prezesa, pana Tuska, miały być dotowane w Polsce stocznie? Nie zostały dotowane, bo Unia nie dała pieniędzy. Natomiast w tym samym czasie w Niemczech stocznie zostały dotowane, a polscy pracownicy z naszych stoczni stały się tam siłą najemną prawie darmową. I na sam koniec ja bym prosił w ogóle o taką rzecz, że europosłowie, nasi europosłowie z naszego kraju powinni mówić jednym głosem. Oni nie przeszkadzają dla rządu, ale oni źle robią dla nas wszystkich. Łączę pozdrowienia.
Dziękuję. Pozdrawiamy. 12 minut do godziny 13. Kolejny słuchacz już czeka. Bardzo proszę, dzień dobry.
Dzień dobry, Bernard Żeganie.
Dzień panie dobry, witam panie Bernardzie.
Która Unia najdłużej przetrwała?
Proszę nam powiedzieć.
Unia polsko-litewska, tak zwana Unia Lubelska. Przetrwała, dopóki Polacy nie zdominowali Litwinów i nie zaczęli traktować Litwinów jako gorszy sort. I później się Unia rozleciała, ta nasza polsko-litewska. I tak samo chyba będzie z Unią Europejską, bo chcą zdominować dwa kraje. Anglicy byli mądrzejsi, wycofali się, wyszli z Unii Europejskiej i dla nich to chyba będzie korzystne. I po nich chyba nawet będzie następne kroki, jak będą tak traktowali nas i Węgrów, no to też chyba opuścimy. Nie wiem, czy tam inne kraje się do tego przyłączą. No i będzie po Unii. To tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za telefon. Dziękuję za pana opinię. Tak zerkam do Wikipedii. Unia Polsko-Litewska, Związek Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, zapoczątkowany Unią w Krewie w 1385 roku, potwierdzony w kolejnych aktach Unii i współpracy wspólną osobą władcy, wzmocniony aktem Unii Lubelskiej w 1569 roku, tworzącym wspólne państwo Rzeczpospolitą obojga narodów, realnie istniał do 1795 roku. No to taka powtórka z historii. Dziękuję słuchaczowi również za przypomnienie. Bardzo proszę, witamy kolejnego słuchacza na linii. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry. No tak, tutaj o tej praworządności i o zawłaszczaniu tam któremuś z panów, tu przypomnę, jak rządzili poprzednicy, to w tych rękach były wszystkie stacje telewizyjne, wszystkie stacje radiowe. Jak pani Tadla płakała, jak przegrał prezydent Komorowski, który miał wygrać te wybory w takim wysokim stopniu. Także tutaj ten praworządność. Proszę bardzo, rozkradane banki, wyprzedawane, kolejka na Kasprowy Wierch, mafie przestępcze, które Tusk powypuszczał. Wszystkie. To była praworządność. To według tych panów, którzy tam tak pokrzykują o praworządności w Polsce, to były dobre czasy, kiedy mafie pruszkowskie, różne wołomińskie kradły, gdzie popadło, mordowali ludzi. No i cudowny wymiar sprawiedliwości, tylko omyłkowo nazywanym sprawiedliwości. Wypuszczał tych ludzi na wolność i prawda jest taka, że wszyscy są już w tej chwili na wolności.
No, a jak ocenia pan strategię rządu?
Także no, wie pan, no, o co chodzi o pieniądze, tak? Polska była po prostu chłopcem do bicia. No, traktaty zostały podpisane złe. Bo kto je podpisywał? Komuniści, tak? Czerwoni, Miller jeździł, podpisywał traktat. No co on mógł podpisać? Tam podpisał wszystko, co było na niekorzyść Polski, a Polacy po prostu pragnęli wolności. Myślę, że jak się granice otworzą, to będzie tak pięknie i kolorowo. Okazało się, że zostaliśmy okradzeni ze wszystkich pieniędzy. Rolnicy nie dostawali wszystkich pieniędzy, które powinni dostawać. I teraz nagle, jeżeli Polska obudziła się, zaczyna walczyć, bo chce być kimś w środku Europy, oczekuje szacunku, oczekuje współpracy biznesowej przy pomocy premiera Morawieckiego, to nagle stała się zła. No to jest oczywiste, jeżeli w Polsce nie płacą, są podatki przez wielkie molochy handlowe tutaj, które przez różnego rodzaju firmy kurierskie, które obracają setkami tysięcy dziennie, nie są płacone podatki, to się buntują. No ludzie kochani, to nie chodzi.
Dziękuję
o
panu za telefon, dziękuję za przedstawienie swojego punktu widzenia na sprawę. Tak, chodzi o pieniądze, duże pieniądze w ramach budżetu unijnego i także te środki nacisku w tej chwili związane z powiązaniem tych środków, tych pieniędzy z praworządnością. Jak to oceniamy? Jak państwo skomentujecie sprawę 68-324-2255 i 801-327-462? Czy mamy słuchacza na linii w tej chwili? Mamy, bardzo proszę, dzień dobry. Halo? Tak, jesteśmy na antenie, dzień dobry.
Panie redaktorze, ja już zabierałem głos.
A, pan Krzysztof, jeszcze raz. Bardzo proszę.
Dobrze? Dziękuję uprzejmie. Panie redaktorze, po prostu nie mogłem tego nie powiedzieć. W tej chwili, po tym ostatnim szczególnym głosie. Byłem między innymi w Chorwacji, przejeżdżałem przez Chorwację, zatrzymałem się na tydzień, byłem u kogoś bardzo ważnego w Chorwacji i powiedział mi coś niesamowicie ważnego, co mi utkwiło w pamięci, że gdzie nam, Chorwatom, do tej sytuacji, jaką mają Polacy? Mają obok wspaniałych sąsiadów, mają swojego wspaniałego papieża, mają Solidarność, mają Wałęsę. Nikt nie jest w takiej dobrej sytuacji. Ciekawe, co ta pani powiedziałaby dzisiaj. Ja przepraszam, że jeszcze raz zabrałem głos.
Dziękuję, panie Krzysztofie.
Dziękuję.
I mamy już kolejnego słuchacza. Bardzo proszę, dzień dobry.
Dzień dobry, Leszek z Gorzowa.
Dzień dobry, witam, panie Leszku.
No cóż, no mogę tylko powiedzieć jedno, nie? Ta władza, która jest teraz i właściwie każda jedna władza, która nawiązuje do Boga, honoru i ojczyzny, to nic więcej ludziom nie ma do zaproponowania i zawsze tak będę twierdził i zawsze tak będzie. Nie wiem, no...
Wie pan, panie Leszku, jakoś... ktoś powie, że to wystarczy.
Ale myśli pani, że to wystarczy Bóg, honor i ojczyzna? Bo ja nie chciałbym ginąć za Boga, honor i ojczyznę i cały czas być, nie wiem, szturchany, odbudowywać Polskę cały czas być na jakimś garnuszku kogokolwiek czy czegokolwiek. Nie? Jeżeli jest coś takiego, zgodziliśmy się na Unię Europejską, to naprawdę bądźmy jakoś szczerzy.
To znaczy mamy zrezygnować z tych wartości, o których pan powiedział, ale, Bóg, honor i ojczyzna?
Pan, to ja panu powiem jedną rzecz, nie?
Dla pieniędzy, władza, dla tych środków, władza, dla tego wszystkiego?
Nie, ta władza, wie pan co, ta władza obrzydziła mi przynajmniej nie, coś takiego jak Boga, honor i ojczyznę. Naprawdę, jak Bogackiego, mówię panu szczerze teraz, bo to po prostu jest, cały czas wycieramy sobie buzię tylko tym i nie mamy nic więcej ludziom do zaproponowania.
Ale to no, nieuważnie pan słucha, panie Leszku. No,
ale
przecież...
czy ludzie się tym najedzą, proszę pana?
Ale
czy
oczywiście...
ludzie będą mieli pełne portfele? No panie... nie będą mieli pełnych portfeli.
Panie Leszku,
ja bym chciał być Polakiem, który jest dumny z tego, że ma pełny portfel, ma pieniądze i go stać na to, żeby sobie wyjechać gdzieś i utrzymać rodzinę, a nie po to, żeby po prostu tutaj jakieś banialuki słuchać. No,
czyli
naprawdę,
czyli jak rozumiem, bez... tak jak u Froma być czy mieć, to każdy sobie rozważy, ale trochę mnie pan zaskoczył. Dziękuję za telefon. Proszę. 5 minut do godziny 13. Czy mamy jeszcze jakieś połączenie w otwartym mikrofonie? No, mamy jeszcze 5 minut, także jeśli ktoś w tym momencie zadzwoni, to jeszcze będzie mógł się wypowiedzieć. 68-324-2255 i 801-327-462. Mamy połączenie. Bardzo proszę, dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana serdecznie, dzwonię ze Świebodzina.
Dzień dobry, witam panią.
No muszę powiedzieć, że ten pan, który ostatnio dzwonił, naprawdę ma rację. Naprawdę ma rację. Jesteśmy obrzydzani do Unii Europejskiej, ale to tak nachalnie, że aż przykro. Naprawdę ludzie odchodzą od kościoła.
Dobrze, wróćmy do Unii Europejskiej. Nie, chcę dopytać, bo mówi pani, że Unia Europejska jest obrzydzana, ale czy Unia Europejska też nie popełnia błędu, no właśnie stosując takie regulacje?
Proszę pana, takie zabiegi, wie pan co, to niech specjaliści się wypowiadają. My jesteśmy tylko laicy. Tylko cały czas jeszcze raz powtórzę. Unia Europejska jest obrzydzana. Tak jak było na początku, jak mieliśmy wejść do Unii. I moja teściowa, jak do niej pojechaliśmy, bo ona ciągle słuchała Radio Maria i mówi, powiedzcie mi dzieci, co to jest ta funia i funia? Bo ciągle o tej złej funii mówią. Tak samo było przedtem i tak samo jest teraz. I o jedno tylko się modlę, żeby mój wnuk nie doczekał czasów takich, jak myśmy żyli w latach 50. i 60. Halo?
Tak, nikt z nas sobie tego nie życzy. To mogę panią zapewnić.
No właśnie, więc naprawdę pomyślmy troszeczkę i zastanówmy się, dokąd my zmierzamy.
Dobre pytanie, bardzo dziękuję pani
Proszę
za
bardzo,
postawienie
widzenia.
Tego pytania. Pytanie retoryczne zamyka dzisiejszy otwarty mikrofon. Ja bardzo dziękuję państwu za wszystkie głosy, za wszystkie telefony. Zachęcam do dalszego komentowania w naszych mediach społecznościowych, na naszej stronie www.zachod.pl. Janusz Życzkowski, kłaniam się pięknie. Program zrealizował Andrzej Gruszka, a już za chwilę nasze wiadomości.